Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI przyjął przewodniczącego Komisji Europejskiej i członków Fundacji Papieskiej. Rozpoczniemy od aktualności dnia. Nadamy relację z Białego Stoku, gdzie uczczono wczoraj srebrny jubileusz sakra arcybiskupa Stanisława Szymeckiego. Z gośćmi w studiu rozmawiać będziemy następnie o bydgoskiej diakonii życia, a ksiądz Adam Wolanin przybliży część misyjnych losów świętego Franciszka Xaverego. Na piątkowy magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Na specjalnej audiencji Benedykt XVI przyjął przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso. Rozmowa trwała około 20 minut. Europejski polityk spotkał się następnie z szefem watykańskiej dyplomacji, arcybiskupem Giovannim Laiolo. Jak informowała wcześniej Komisja Europejska, Barroso zamierzał rozmawiać w Watykanie na temat przyszłości Europy oraz trwającego na Starym Kontynencie dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego. Informacje te potwierdziło Watykańskie Biuro Prasowe, dodając, że pozytywnie oceniono przebieg integracji i konsolidacji instytucji europejskich. Zwrócono także uwagę na unijne wzorce i zaangażowania w dziedzinie solidarności niezbędne dla stabilizacji owych procesów, w tym na wkład chrześcijan w tej dziedzinie.
Zmartwychwstały Chrystus daje nową nadzieję ludziom, którzy w naszym świecie cierpią niesprawiedliwość. Przypomniał o tym Ojciec Święty, spotykając się z Fundacją Papieską, której członkowie przybyli z USA w dorocznej pielgrzymce do Rzymu. Od 16 lat niesie ona na całym świecie pomoc ofiarom huraganów, epidemii AIDS, wojen i innych nieszczęść. Wspomaga też papieskie dzieła miłosierdzia. Założył ją kardynał John Krull z Filadelfii. Benedykt XVI wskazał, że obiecany przez zmartwychwstałego Duch Święty skłania wierzących do dawania świadectwa Bożej miłości poprzez działalność charytatywną.
Owoce tego daru ducha można wyraźnie dostrzec w pomocy, jakiej Fundacja Papieska udziela w imię Chrystusa krajom rozwijającym się. Czyni to w formie projektów, zasiłków i stypendiów. Jestem szczególnie wdzięczny za wasze wsparcie i pomoc, jakiej udzielacie mi w pełnieniu misji troszczenia się o Chrystusową owczarnię w każdym zakątku świata.
Jubileusz 25. rocznicy sakry arcybiskupa seniora Stanisława Szymeckiego obchodzono wczoraj w Białymstoku. Na uroczystość przybyło 20 arcybiskupów i biskupów z Polski, Rzymu i Francji.
Witając dostojnych gości, metropolita arcybiskup Wojciech Zięba powiedział:
na tym życiorysie można uczyć się powszechności Kościoła. Można powiedzieć, że właściwa dla Kościoła uniwersalność jest także cennym charyzmatem arcybiskupa Stanisława. Ten charyzmat jest szczególnie cenny tutaj, w Białymstoku, gdzie w zetknięciu z wyznaniem prawosławnym można ulec pokusie zamknięcia się dla obrony własnej tożsamości.
Homilię wygłosił arcybiskup Damian Zimoń z Katowic, szczególnie podkreślając sylwetkę jubilata.
Urodził się w 1924 roku w Katowicach. Górny Śląsk właśnie po trzech powstaniach powrócił do Polski. Mimo rozwianego na tym terenie od końca XIX wieku przemysłu wydobywczego, brakowało tam pracy i pojawiły się różnego rodzaju kryzysy. Stąd rodzina arcybiskupa, po krótkim pobycie jeszcze w Poznańskiem, wyemigrowała do Francji. We Francji zdobył wykształcenie podstawowe oraz formację kapłańską. W 1946 roku z seminarium diecezjalnego przeniósł się do polskiego seminarium w Paryżu, bo całą duszą pragnął pracować dla Polski i poświęcić się za tych, co poginęli w obozach.
Nuncjusz apostolski przypomniał, że dostojny jubilat przyjął sakrę biskupią z rąk Jana Pawła II. Podkreślił, że w zawołaniu biskupim będziesz miłował, szczególnie umiłował wartość krzyża.
W posłudze księdza arcybiskupa jubilata te wątki znalazły swoje szczególne wyraz i swoje echo. Nie tylko w biskupim zawołaniu będziesz miłował, ale i w pamiętnych zmaganiach zwłaszcza jako biskup kielecki, o obronę krzyża. Czcigodny księże arcybiskupie Stanisławie, w swojej 25-letniej posłudze biskupiej dochowałeś wierności wskazaniu Piotra naszych czasów. Doświadczył tego również lud Boży diecezji kieleckiej, jak i lud Boży archidiecezji białostockiej. Dziś w imieniu Stolicy Apostolskiej składam Ci wyrazy uznania i podziękowania za ten apostolski trud, za wierność swojemu powołaniu kapłańskiemu i biskupiemu i za miłość, jaką darzyłeś wszystkich, którzy stanęli na drodze Twojego apostolskiego posługiwania.
Wspominając sakrę biskupią, którą otrzymałem przez nałożenie rąk Jana Pawła II w kaplicy Sykstyńskiej 25 lat temu, przeżywam przede wszystkim aż dotąd samą osobę Ojca Świętego, jego dobroć i życzliwość.
Arcybiskup Stanisław Szymecki.
25-letni czas posługiwania i przestrzenie, w których dane mi było służyć, wiążą mnie serdecznie z tymi wszystkimi, z którymi przypadło mi podążać wspólną drogą. Wspominam 12-letni czas życia w Kościele Kieleckim, dobrych kapłanów, siostry zakonne i cały lud Boży. Kieruję do nich słowa wdzięczności. Nie da się przekreślić, nawiązane przyjaźnie wciąż są żywe. Przez 7 lat służyłem Kościołowi Białostockiemu. Wyrażam także swą wdzięczność. Będąc obecnie biskupem seniorem, przyznaję, że nie mam czasu się nudzić. Nadal służę w przeróżnych przestrzeniach i okolicznościach.
Dla Radia Watykańskiego z Białegostoku ksiądz Jan Wierzbicki.
W Bydgoszczy funkcjonuje niecodzienna inicjatywa Diakonia Życia. W studiu gościmy dzisiaj
Joanna Mariańska,
Katarzyna Wyczyńska.
Witam Was serdecznie. Jakie były początki, na czym to polega?
Zaczęło się to około 3 lat temu. Nasz duszpasterz, ojciec Piotr Idziak, powiedział, że otrzymaliśmy ofiarę na rzecz ratowania życia dzieci poczętych i do nas należy pomodlić się i wymyślić, jak dotrzeć do osób, które myślą o zabiciu własnych dzieci. I w ten sposób wymyśliliśmy, że dajemy ogłoszenie do lokalnej prasy. Tam ukazał się numer telefonu, pod którym proponowaliśmy pomoc w razie trudności z przyjęciem dziecka. I od tego czasu, 3 lata temu, zaczęły się pierwsze telefony. Zaczęło się to w marcu, a w grudniu urodziło się już pierwsze dziecko uratowane w tej właśnie akcji.
To tak w telegraficznym skrócie proponowaliśmy pomoc, ale ta propozycja chyba nie była znowu aż taka otwarta.
Nie, nie była to otwarta propozycja. Było to i ogłoszenie wśród ogłoszeń medycznych. Tam jest sporo ogłoszeń takich aborcyjnych w stylu bezbolesne wywoływanie miesiączki i wśród tych ogłoszeń pojawiło się nasze brak miesiączki, możemy pomóc. I w ten sposób kobiety, nie mając świadomości, co się dzieje, dzwoniły do nas, a my wtedy proponowaliśmy im, żeby dzieciątek tych nie zabijały, a przyjęły od nas pomoc rzeczową albo też zdecydowały się oddać je do adopcji.
Jakie były pierwsze reakcje?
Pierwsze reakcje kobiet to było ogólnie zaskoczenie i pytały się, czy nie ma innego wyjścia, bo one chciałyby jednak coś innego uzyskać. Więc my wprost mówiliśmy o skutkach aborcji, o tym syndromie postaborcyjnym, o wszelkich właśnie kłopotach, jakie potem mogą wystąpić. Staraliśmy się, że tak powiem, wspierać te kobiety. Nie tylko kobiety, ale i mężczyzn, którzy dzwonili, babcie, które dzwoniły w sprawie wnuczek i tak dalej. Wspierać je i mówić, że przyjęcie tego dziecka nie jest jakimś strasznym wyrzeczeniem i że we wszystkim, dosłownie we wszystkim, jeśli tylko zgłoszą, będziemy starali się im pomóc. I wiele osób mówiło dziękuję, przemyślę. Często też było odłożenie słuchawki, a po kilku miesiącach na przykład telefon w stylu dzwoniłam do was kilka miesięcy temu, chciałabym skorzystać z pomocy, rodzę za miesiąc, potrzebuję wózek i tak dalej. I w ten sposób docieraliśmy z tą pomocą.
Ludzie, którzy dzwonili pod ten numer przez was podany, z pewnością spodziewali się czegoś innego. Czy nie było reakcji agresywnych?
To znaczy były reakcje agresywne, szczególnie jeśli chodzi o mężczyzn, którzy krzyczeli do słuchawki różne przekleństwa i tak dalej, ale ogólnie można powiedzieć, że jakby było to wliczone w ryzyko i jednak ten dystans telefonu sprawiał, że tej odwagi starczało na to, żeby odbierać kolejne telefony, chociaż czasami serce waliło, kiedy się słyszało, że tam coś dzwoni już w korytarzu, bo to dosłownie są nasze domowe telefony, które użyczamy na ten cel.
Diakonia funkcjonuje 3 lata. Czy można się pokusić o pierwsze podsumowania? Co osiągnęłeś?
Oprócz zamieszczania ogłoszeń w gazetach i telefonów, spotykamy się 2 razy w tygodniu, modlimy się w intencji dzieci narodzonych, staramy się wspierać te kobiety, odwiedzając je, wysyłając jakieś kartki na święta. W naszej diakonii działa 15 osób. Są to głównie studenci, mam jednego lekarza, ginekologa, panią psycholog.
Chirurga dziecięcego, mamy panią położną, ale to są takie nabytki nasze, które w trakcie działalności jakby się dołączały. Dowiadywały się i chciały się włączyć i pomagają nam teraz bardzo wydajnie. Poza tym właśnie rozpowszechniamy duchową adopcję, to co dla nas najważniejsze. Modlimy się codziennie, każda osoba z naszej diakonii ma wyznaczony dzień modlitwy za te dzieci nienarodzone i po prostu, kiedy jest jakiś trudny telefon, to wtedy właśnie informujemy się o tym, że trzeba się koniecznie modlić, bo ktoś bardzo taki załamany dzwonił. Ta działalność tak się toczy różnymi torami.
W pierwszą niedzielę miesiąca odprawiamy mszę świętą w intencji przebłagalnej za grzechy dzieciobójstwa naszego narodu i grzechy dzieciobójstwa na świecie. I modlimy się za nawrócenie wszystkich grzeszników i ludzi, którzy dokonują aborcji.
A inicjatywę podjęły osoby młode. Wyście zaczynały to będąc jeszcze w szkole średniej czy już na studiach?
Pień tej naszej diakonii tworzą studenci. Zaczęło się od studiów, a teraz już ja jestem po studiach, Asia...
Ja jestem na studiach, jestem na Akademii Medycznej, także też związana jestem ze zdrowiem, z obroną życia.
Proszę Państwa, to słowo krótkie, zwięzłe o jakże ważnej inicjatywie. Naszymi gośćmi były, przypomnijmy...
Joanna Mariańska.
Katarzyna Wyczyńska.
Z Bydgoskiej Diakonii Życia. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy.
Na szlakach nowożytnej ewangelizacji. Święty Franciszek Ksawery.
Przed mikrofonem ksiądz Adam Wolanin, jezuita.
Zanim w towarzystwie ambasadora Piotra Mascareniasa 15 marca 1540 roku opuścił Rzym, Franciszek Ksawery napisał jeszcze 3 listy, które po zapieczętowaniu zostawił Ignacemu z zastrzeżeniem, iż można będzie je otworzyć po oficjalnym zatwierdzeniu zakonu przez papieża. W listach tych Franciszek wyraził swoją wolę odnośnie konstytucji oraz wyboru przełożonego generalnego i ślubów ze szczególnym uwzględnieniem posłuszeństwa wybranemu przełożonemu. Opuszczając Rzym, Franciszek Ksawery pożegnał się z Ignacym bardzo prosto, bez niepotrzebnego rozczulania się, można by powiedzieć po męsku, i udał się natychmiast w drogę, aby jak najwcześniej dotrzeć do Portugalii, skąd miał odpłynąć na duchowy podbój regionów Indii i Dalekiego Wschodu. Z Bolonii napisał do Ignacego list, w którym wyraża swoje przekonanie, że nie będzie mu już dane spotkać się z nim na tym świecie, ale żywi nadzieję, że spotkają się razem w wieczystej przyjaźni w innym i lepszym świecie. Franciszek przyrzekł także Ignacemu, że będzie mu posyłał z terenów misyjnych nie tylko listy, ale zgodnie z życzeniem samego Ignacego także tak zwane ichuelas, które w środowisku pierwszych jezuitów oznaczały dołączone do listu kartki papieru z notatkami przeznaczonymi wyłącznie do wewnętrznego użytku Ignacego lub jezuitów. W tym samym liście Franciszek wspomina także, iż w niedzielę palmową odprawił mszę świętą w sanktuarium w Loreto i że w tej mszy świętej uczestniczył ambasador króla portugalskiego w Rzymie oraz cała jego świta. Wszyscy uczestnicy odbyli wcześniej spowiedź u Franciszka Ksawerego. Sam Franciszek Ksawery z wielką satysfakcją podkreśla w tym liście, że w Loreto był o wiele bardziej zajęty posługą spowiadania niż w rzymskim kościele świętego Ludwika Francuskiego. W dalszej swojej podróży z Rzymu do Portugalii, która wiodła m.in. przez Modenę, Reggio Emiliańskie i Parmę, Franciszek Ksawery miał możliwość częstego spowiadania zarówno samego ambasadora Mascareniasa, jak też jego świty. Ponieważ w oberżach, w których się zatrzymywali, nie było odpowiednich warunków do odbycia spowiedzi, więc najczęściej spowiedzi odbywały się w siodle na otwartym polu. W tym celu zarówno penitent, jak i spowiednik konno wyprzedzali nieco karawanę i wtedy na osobności odbywała się spowiedź. O dalszej podróży Franciszka Xawerego i całej jego grupy niewiele już wiadomo. Tylko tyle, że niektórzy podróżnicy przejeżdżali przez Lyon oraz wspomnianą wcześniej twierdzę Fuenterrabię, tę samą, w której przez pewien czas Nawarczycy bronili się przeciw wojskom króla hiszpańskiego Karola I. Nie wiadomo, czy w czasie swojej podróży do Portugalii Franciszek Xawery miał sposobność zatrzymać się na jakiś czas w swoich rodzinnych stronach. Nic na to nie wskazuje i nie ma o tym żadnej wzmianki w jezuickich źródłach. Jest rzeczą prawdopodobną, że sam Franciszek nie bardzo miał ochotę zatrzymywać się w rodzinnym zamku, gdyż obawiał się, że jego brat Jan nie zechce go może przyjąć, ponieważ wcześniej Franciszek odrzucił proponowaną mu godność kanonika w Pampelunie. Nie jest też wykluczone, że sam ambasador nie zezwoliłby na tego rodzaju wypady i postoje, ponieważ chciał jak najwcześniej dotrzeć do Portugalii. Wprawdzie sam Franciszek o tym nie wspomina, ale jest rzeczą bardzo prawdopodobną, że w czasie tej podróży odwiedził rodzinę Ignacego Loyoli. Do Lizbony przybył Franciszek Xawery pod koniec czerwca 1540 roku, spalony kastylijskim słońcem. Wkrótce po przybyciu odwiedził przebywającego już od pewnego czasu w Lizbonie Szymona Rodrigueza, który leżał chory, dręczony malaryczną gorączką. Parę dni po przybyciu Franciszka Xawerego do Lizbony zarówno on sam, jak i wyzdrowiały już Szymon Rodrigues zostali wezwani przez portugalskiego króla Jana III na audiencję. Audiencja, w której uczestniczyła także królowa, trwała ponad godzinę. Król wypytywał o wszystkie okoliczności zawiązania się paryskiej grupy przyjaciół skupionych wokół Ignacego Loyoli oraz o ich sposób życia, ich plany, a także trudności, z jakimi zetknęli się w Rzymie. Franciszek Xawery musiał znać dość dobrze język portugalski, skoro na wszystkie pytania króla odpowiadał właśnie w tym języku. O jego dobrej znajomości języka portugalskiego świadczy także jego późniejsza praca misyjna na terenach zależnych od Portugalii. W oczekiwaniu na statek, którym mieli odpłynąć do wschodniej Azji, zarówno Franciszek Xawery, jak i jego portugalski współtowarzysz Szymon Rodrigues mieli sposobność sprawowania posługi sakramentalnej spowiedzi dla paziów na dworze portugalskiego króla Jana III oraz czuwać nad ich wychowaniem. Innym rodzajem apostolskiej pracy tych dwóch przygotowujących się do misyjnej pracy jezuitów było odwiedzanie więźniów inkwizycji. Przy okazji takich wizyt czasem głosili więźniom rekolekcje oparte na pierwszym tygodniu ćwiczeń duchownych świętego Ignacego, a czasem nawet towarzyszyli skazańcom z kapłańską posługą. W dalszym ciągu oczekiwania na statek, wybrani do pracy misyjnej na terytorium portugalskiego Padroado, przyjaciele Ignacego Loyoli stali się przedmiotem pewnych negocjacji, przede wszystkim ze strony samej korony portugalskiej. Negocjacje te miały przede wszystkim na celu zatrzymać tych kapłanów w Europie pod pretekstem, że w Europie mogliby więcej zdziałać dla chwały Bożej. Sam król Jan III miał nawet zwrócić się z taką prośbą do papieża. Ostatecznie, po pewnych targach i rozważeniu argumentów za i przeciw, doszło do pewnego kompromisu i połowicznego rozwiązania w dosłownym znaczeniu, albowiem Szymon Rodrigues miał zostać w Portugalii, natomiast Franciszek Xawery miał wyruszyć w dalszą podróż misyjną zgodnie z wcześniejszymi planami.
Była to audycja z cyklu Na szlakach nowożytnej ewangelizacji w opracowaniu księdza Adama Wolanina.
W piątkowym magazynie z rozgłośni watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.